Ale świat nie żyje wyborami w Polsce, a żyje tym, co zrobili Turcy. Turcy przekroczyli granicę z Syrią i z Kurdów mieszkających w Syrii. W studiu w Poranku Wnet gościem jest Ziad Rauf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry
państwu. Jakie są najnowsze informacje z Syryjstanu?
Niestety sytuacja jest bardzo ciężka i bardzo trudna. Wiadomo, siły są nieporównywalne i już ludność cywilna z Kurdystanu syryjskiego, czyli z Rojava, ucieka w stronę Kurdystanu irackiego, Baszur. I to jest kolejna fala, biorąc pod uwagę, że ponad 1 100 000 uchodźców jest w Kurdystanie irackim na 5,5 miliona mieszkańców. To będzie katastrofa kolejna humanitarna.
Powiedzmy, jakie są najważniejsze miasta w tej części Kurdystanu, które zostało zaatakowane przez Turcję?
Między innymi miasta bohater Kobani. Kobani, która walczyła i bardzo dużo ofiar dała, ale nie poddało się ISIS-owi, i inne miasta jak Haseka, jak Kamyszlo, wszystkie te miasta niestety są zaatakowane, bombardowane i ludzie uciekają i wiele ofiar jest wśród cywilów.
Ilu Kurdów żyje w Syrii?
W Kurdystanie syryjskim 3 miliony, ponad 3 miliony Kurdów mieszka.
Z takich oficjalnych źródeł tureckich wynika z informacji, ale w czasie, kiedy są działania wojenne, to informacje są często dezinformacjami. Wynika, że ponad 100 osób już nie żyje.
Oczywiście te informacje nie zawsze są prawdziwe. Wiadomo, podczas wojen każda ze stron próbuje informacje wykorzystać dla innych celów.
W czasie wojny domowej w Syrii, kiedy Kurdowie sięgnęli po broń, kiedy zaczęli walczyć z państwem islamskim, wydawało się, że w konsekwencji tej walki, konsekwencją tej walki będzie powstanie Kurdystanu, że będzie powstanie autonomicznego albo niepodległego państwa. Teraz Kurdowie odsunęli się od tego momentu dalej. Prezydent, wojska amerykańskie zostały wycofane z Syrii. Prezydent Donald Trump najpierw powiedział, że Kurdowie takie dziwne miał wystąpienia, z których wynikało, że Amerykanie nie zamierzają wspierać Kurdów. Kurdowie czują się zdradzeni?
Kurdowie nie pierwszy raz czują się zdradzeni, ale w sytuacji, w której jest cała Syria, Kurdowie w tym momencie brali udział w tych wszystkich staraniach międzynarodowych, żeby rozwiązać problem na razie w ten sposób, żeby zagwarantować podstawowe prawa Kurdów w ramach nowej konstytucji Syrii. I to osiągnięcie, które mieli, że w Kurdystanie syryjskim powstały władze lokalne, żeby to zachować, chronić i rozwijać demokrację w tej części Syrii, ale niestety zostali zdradzeni. Tutaj muszę podkreślić, że jesteśmy niezmiernie wdzięczni stanowisku Polski oraz 4 inne kraje w Rady Bezpieczeństwa, które domagali się natychmiast, żeby powstrzymać ataki Turcji, a to Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Belgia wstąpili o to w Radę Bezpieczeństwa i to jest bardzo ważna i konkretna rzecz, którą oczekiwaliśmy od innych również.
Ale co oczekuje pan, że rząd turecki wycofa się nagle z decyzji, którą pewno podjął kilka miesięcy temu? Rząd turecki sam boryka się z problemami gospodarczymi. To jest też jeden z elementów i konsekwencji wewnętrznej sytuacji Turcji, także małe szanse są na to.
Ja się zgadzam z panem, że to jest konsekwencja tego, ale to atak na Kurdystan syryjski nie rozwiąże problem. Na pewno zwiększy problem dla całego Bliskiego Wschodu i może dla Europy również. Wiemy, że wielu tysięcy fanatyków więzionych Państwa Islamskiego znajdują się w Kurdystanie syryjskim, między innymi 2000 Europejczyków, którzy do niedawna walczyli, wysadzali w powiecie różne obiekty cywilne również. Oni są zagrożeniem nie tylko dla Syrii, nie tylko dla Bliskiego Wschodu, również dla Europy. Dlatego trzeba wszystko zrobić, żeby powstrzymać tą wojnę i doprowadzić do negocjacji, rozmów i pokojowego rozwiązania konfliktu.
Jak patrzymy na sytuację na Bliskim Wschodzie, zawsze są problemy z odpowiedzią, kto z kim jest w sojuszu, tak na dobrą sprawę. Jaka jest relacja między Turcją a Iranem, między Ankarą a Teheranem, a Arabią Saudyjską, a rządem w Syrii?
Oczywiście, absolutnie pan ma rację, ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tak zaplątana i te interesy są bardzo ścisło związane, jedne z drugimi są w sojuszu w pewnej sprawie, a w innej sprawie są po różnych stronach konfliktu i to właśnie Bliski Wschód jest taki, że ale wszyscy, którzy dzielą Kurdystan o sprawach kurdyjskich są zgodni. Nawet jeżeli jest między nimi konflikt, to w sprawach kurdyjskich oni są wszyscy zgodni, żeby nie dopuścić do powstania państwa kurdyjskiego.
Niechciane dziecko w regionie.
Dokładnie tak.
Mieszkające tam od tysiącleci?
Od wielu tysięcy, muszę przyznać, że Erbil, z którego ja pochodzę i jest stolicą Kurdystanu irackiego, jest miastem, który non-stop zamieszkał ponad 6 tysięcy lat i ta cytadela w Erbilu wpisana do UNESCO, do listy UNESCO, ma ponad 6 tysięcy lat.
A jak to się stało, że Kurdowie nie przyjęli islamu?
No, przyjęli w VII wieku, część Kurdów przyjęła islamu, ale w Kurdystanie zostali również i chrześcijanie, i są inni jezidzi, którzy są jednym z najstarszych religii w tym regionie. Są różne inne grupy religijne i etniczne i Kurdystan jest taką mozaiką jedyną na Bliskim Wschodzie, która potrafiła i potrafi żyć w zgodzie, bez antagonizmu. I to jest wartość, którą powinna Europa i świat popierać.
Przedstawiłem pana, że jest pan pełnomocnikiem rządu regionalnego Kurdystanu. Regionalnego, znaczy Kurdów, którzy mieszkają
irackiego.
W Iraku.
Dokładnie, ponieważ zgodnie z konstytucją Iraku, Irak jest państwem federacyjnym, my jesteśmy częścią tej federacji, mamy własny rząd, parlament i mamy własne władze lokalne.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i dziękuję za wsparcie. Proszę o więcej.
Ziad Rauf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:27. Zbliżają się wybory parlamentarne, a właściwie one już są. Za dwa dni pójdziemy do urn. Dzisiaj ostatni dzień wyborczej kampanii. Patrzę na dziennik Gazetę Polską. Do Konfederacji i Kukiz 15. Wycofajcie się z wyborów, nie marnujcie głosów. Wiele wskazuje, że ani Konfederacja, ani Kukiz 15 startujący z list PSL-u nie dostaną żadnych mandatów. Konfederaci nie wejdą do Sejmu, a Kukiz odda swoje głosy zielonym postkomunistom. Sam nic nie dostając. Jedyne, o co mogą walczyć, to partyjne subwencje. Tomasz Sakiewicz taki manifest wystosował. Jadwiga Chmielowska jest przy telefonie, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, i czas na podsumowanie kampanii wyborczej. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Na co pani zwróciła uwagę podczas tej kampanii wyborczej?
Przede wszystkim podobało mi się to, że było dużo spotkań z wyborcami, czyli z elektoratami, że posłowie ruszyli w Polskę, ruszyli do dużych i małych miejscowości, to ponieważ jest to ważne. Na Śląsku głównie widoczny był PiS, gdyż premier Morawiecki i objechał większość miast śląskich. Dzisiaj będzie spotkanie na przykład w Świętochłowicach. I to jest dobrze, bo ludzie powinni mieć bezpośredni kontakt z politykami. No niestety mają go głównie raz na 4 lata, ale wtedy wiadomo, że ich głos, ich pojedynczy głos może decydować o przyszłości kraju. Niestety między wyborami, chociaż ostatnio to tak każdego roku mamy wybory. My tego po prostu w praktyce czasami nie widzimy, bo chciałam przypomnieć kopalnię Krupiński, problem zgazowania węgla, i to zgazowanie nie naziemnego, tylko zgazowanie podziemne. No, były doświadczenia w Instytucie Górnictwa, w GIG-u, w Głównym Instytucie Górnictwa, no i dalszej kontynuacji tego nie widać. Natomiast ja chciałam zawsze apelować do ludzi, żeby jednak do wyborów poszli, bo wielu ludzi uważa tak, że no jak nasi mają przewagę, to po co ja mam iść do wyborów, mój głos nic nie znaczy, a to jest nieprawda. Każdy obywatel ma jeden głos i ten jego głos decyduje praktycznie o przyszłości państwa, więc do wyborów musi się chodzić. Chciałbym dożyć jeszcze chwili, kiedy kampanie wyborcze będą troszkę inne, bo w tej chwili te kampanie są skierowane na ugrupowanie, a niekoniecznie na poszczególnych ludzi. Bo to, że wiszą portrety, i to portrety prawie że na każdym słupie, to moim zdaniem jest szkoda pieniędzy. Bo to nie są postaci aż tak znane, czasem znane nawet troszeczkę negatywnie, żeby ludzie tylko na same nazwiska reagowali. Bo naprawdę my o tych ludziach, tych kandydatach wiemy niewiele.
To właśnie może jest szansa, żeby się o nich dowiedzieć więcej. Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, była przy telefonie. My jesteśmy w Krakowie, a na zegarze jest godzina 7:33.